Przeczytajmy tytuł tego szkolenia razem. Rozprzestrzeniać zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa jako rozwój Królestwa Bożego. Gdy Ron ułożył ten tytuł, Brad Lee zawsze był zatroskany o to, żeby wszystko było bardzo dokładnie. Tutaj mogliśmy powiedzieć dla rozwoju Królestwa Bożego i nie byłoby to zło, ale jako rozwój Królestwa Bożego jest bardziej dokładne, wywyższone, przewyższające. Więcej tutaj jest objawienia, że ta osoba to rozwój Królestwa Bożego. Tytuł poselstwa tego chcieliśmy zakończyć boskim posłannictwem zgodnie z niebiańską wizją służącym kontynuacji dziejów apostolskich w jednym przepływie boskiego strumienia. Zobaczymy, jakie jest boskie posłannictwo, które otrzymaliśmy później. Teraz widzieliśmy do tej pory na tych spotkaniach niebiańską wizję Bożej ekonomii. Możemy spojrzeć na wizję Bożej ekonomii z różnych, pod różnymi kątami, tak jak diament z różnymi nacięciami. To, co widzimy, to niebiańska wizja, o której Paweł powiedział, że nie byłem nieposłuszny niebiańskiej wizji. Musimy powiedzieć, o Panie, obym nie był nieposłuszny tej niebiańskiej wizji. Bracia, ta wizja musi być odnawiana w nas codziennie. Przypomniała mi się relacja brata Lee z bratem Lee. Brat Lee był bardzo pewnego razu zniechęcony, bo coś się mu przydarzyło. I brat Lee poszedł, żeby go zachęcić, pocieszyć. A jak można pocieszyć Watchman Nee? Co mu powiesz? Powiedział mu, oni nie mieli żadnych naturalnych relacji. Powiedział, bracie Nee, nawet jeśli ty nie obierzesz tej drogi kiedyś w przyszłości, ja nadal będę ją obierał, ponieważ nie idę za tobą tylko jako za osobą, ale podążę za niebiańską wizją, którą przekazałeś do mojej istoty. Dlatego podążę za tobą, bo ty podążasz za niebiańską wizją. To bardzo uszczęśliwiło brata Nee. Takimi musimy być, bracia. Brat Lee kiedyś powiedział, nie powinniśmy iść tą drogą ze względu na jakąś osobę. Nie powinniśmy też zostawiać tej drogi ze względu na jakąś osobę. Idziemy tą osobą, tą drogą, ponieważ użyliśmy niebiańską wizję. To, co to nami kontroluje, ogranicza nas i rządzi nami. Jesteśmy w tej sferze, sferze niebieskiej wizji Bożej, wiecznej ekonomii, która rozprzestrzenia zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawiącego Chrystusa jako rozwój Królestwa Bożego. Ta wizja musi być odnawiana w nas codziennie. Bracia, jestem bardzo zachęcony. Nie wiem, jak Pan tego dokonał, ale bardzo zachęcony jestem tym, że zagłębiamy się w Księgę Dziejów Apostolskich w ten sposób. I jesteśmy w Dziejach Apostolskich 29. To jest księga bez zakończenia i Pan wprowadził nas wszystkich w dzieło Boże. I to dzieło nie zakończyło się w 28 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ono trwa, aż zbudowane jest ciało, królestwo jest zaprowadzone i nowa Jerozolima w pełni zostanie zbudowana na nowym niebie i nowej ziemi. Czyli jesteśmy w boskiej historii wewnątrz ludzkiej. Nie zajmujemy się ludzką historią. Czasami nawet nie chcemy tego dowiadywać się o tym. Ponieważ ludzka historia to nie są dobre wieści, to są wszystkie złe wiadomości. Ale bracia, my tutaj słyszymy dobrą nowinę, dobre wiadomości. To jest Ewangelia Boża odnośnie Jego Syna, który według ciała pochodził z od Dawida, który został ustanowiony Synem Bożym ze zmartwychwstania. Chrystus miał dwoje narodzin. Kiedyś, gdy usłyszałem to, o czym mówi brat Lee? Miał dwoje narodzin. Był został zrodzony w łonie Marii i potem w zmartwychwstaniu był zrodzony po raz drugi. Cytuję posługę. Był zrodzony po raz drugi, to znaczy, że był pierwszym, który został odrodzony. Jego człowieczeństwo było ubóstwione, było wywyższone, uświęcone, przeobrażone, wprowadzone w boskość i był narodzony jako pierwszy, żeby był pierwszym pośród wielu braci. Wracam do pierwszego poselstwa, Rona poselstwa. Byłem zainspirowany nim. Tego dotyczy ta wiza. I ten syn, pierworodny Syn Boży służy rozprzestrzenieniu. I gdy go żyjemy, jesteśmy w dziejach apostolskich i stanowimy kontynuację dziejów apostolskich i znajdujemy się w jedynym przepływie boskiego przepływu. Teraz jest tylko jeden przepływ boskiego przepływu i chwała Panu, my jesteśmy w tym jedynym przepływie. Tutaj jest pomieszczenie pełne braci. I gdybym poprosił jeden z rzędów, żeby podeszli, jak dostali się ten jeden przepływ, bylibyśmy zadziwieni. Jak to się stało, że tu jesteśmy? Pewnego razu brat Lee zapytał pytanie, dlaczego tu jesteś kogoś? I gdy brat Lee zapytał, kiedy pytał, to było albo źle odpowiesz, a druga opcja też źle odpowiesz. Co powiedział? Jesteśmy tutaj ze względu na miłosierdzie Pana, brat Lee powiedział. I jesteśmy w jedynym przepływie boskiego strumienia i ten boski przepływ strumień w księdze objawienia wypływa z tronu i płynie pośrodku rzeki, co złotej ulicy, która obrazuje boską naturę. I to jest nasza ulica, gdy jesteśmy w jedynym przepływie boskiego strumienia, nigdy się nie zgubimy, ponieważ jest tylko jedna ulica w tym wszechświecie i to jest ulica Nowej Jerozolimy, którą się stajemy i którą budujemy. Gdy stajemy się Nową Jerozolimą, nigdy nie możemy się zgubić. Pamiętam, że prowadziłem samochód z wypożyczalni i nie było GPS-ów jeszcze. Ale było tam w aucie jakieś urządzenie, które się nazywało Nigdy nie zgubisz się. Podłączyłem i zgubiłem się. Podłączcie GPS w Bostonie albo w Londynie. Jeżeli podążamy za duchem, w którym jest ten jedyny przepływ na jednej ulicy, nigdy się nie zgubicie. Pierwszy punkt rzymski. Myśl o boskim strumieniu, jedynym przepływie w Piśmie Świętym ma kluczowe znaczenie. Wiemy z rodzaju 2, że z Edenu wypłynęła rzeka, żeby nawodnić ogród. Zawsze podoba mi się to, że Pan nazwał ogród, gdzie rosło drzewo życia, Eden. Wiemy, że Eden oznacza przyjemność. Zacytuję z posługi teraz i to w ramce musicie umieścić. Bóg pragnie uczynić was szczęśliwymi. To jest z życiem studium rodzaju. Nie ma sprawy, że źle to zabrzmi po obiedzie, ale bądźcie szczęśliwi w Panu, radośni w Panu. Modlę się, Panie, uczyń moje serce szczęśliwym dzisiaj w Tobie. Kiedyś tak Brad Lee modlił się, gdy jego na lotnisku, gdy jego samolot się spóźnił. To oznacza, że ta rzeka wypływa, że Bóg jest naszą przyjemnością, radością, zadowoleniem, rozrywką. Jaki mamy dzisiaj dzień? Dzisiaj jest sobota. Możecie sobie to wyobrazić, że jesteśmy tutaj w sobotę? Pamiętam jeszcze do tej pory, jak potem jak zostałem zbawiony, uwielbiałem czytać Biblię. I mój kolega z pokoju powiedział, dlaczego czytasz tyle Biblii? Może pójdziemy poglądać telewizję, tak jak to wcześniej robiliśmy. Ja zdałem sobie sprawę, że moja Biblia jest lepsza od telewizji teraz. Było wieczorem w piątek, a gdy na miasteczku jesteś, to nie możesz się doczekać piątkowego wieczoru. Nie wiem, czy mamy tutaj restaurację. Gdzie jestem? Gdzie jestem, Joe? W Addis Abebie. Dużo tych zmian czasu. Nie wiem, czy w Addis Abebie jest taka restauracja. Dzięki Bogu już piątek. Właśnie ten skrót to oznacza dzięki Bogu już piątek. A inny skrót, co wy na to, żeby powiedzieć, nazwać tak, dzięki Bogu już poniedziałek. I potem jak zostałem zbawiony, miałem otwartą Biblię w Izajasza. Miałem Biblię otwartą, czytałem Biblię i gdy czytałem Biblię, piłem szklankę mleka. Popatrzyłem na mleko i na Biblię i powiedziałem do siebie, co się ze mną stało? Powiedziałem, chwała Panu. Piję mleko i czytam Biblię wieczorem w piątek. Piątkowy wieczór. Na tym polega mieć Boga jako waszą radość, przyjemność i rozrywkę. Wiemy, że ta rzeka oznacza rzekę wody życia, która rozgałęzia się na cztery odnogi. Te cztery odnogi oznaczają, że ten strumień udaje się do każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Nic nie może zatrzymać i nikt nie może zatrzymać tego przepływu boskiego strumienia. I ten strumień nie przepoi, przesyci całą Afrykę. Aleluja. Nawet nigdy w życiu nie marzyłem o tym, że ten strumień uda się do byłego Związku Radzieckiego. Ale tak się stało. Powinienem powiedzieć, on poszedł tam. Udał się tam. Ten mur padł. Bo on jest tym przepływem. Jeszcze pamiętam, jak w szkole podstawowej uczyliśmy się i syreny zawyły. Mieliśmy się chować pod biurkiem. Jaka różnica, czy się chowasz pod biurkiem, czy nie, jak bomba atomowa wybucha. Ale ziemia rosyjska, mamy tam tak wielu świętych, którzy spotykają się jako kościoły, radują się Panem. Udacie się do Moskwy, będziecie się czuć tam jak w domu, kiedy w 1993 roku tam pojechałem latem, ujrzałem tam Bensona. Trudno go było rozpoznać, bo wyglądał jak Rosjanin, miał taką czapę rosyjską, płaszcz rosyjski. Wyglądał jak Rosjanin. To było wspaniale. 46:4 psalm. Jest rzeka, której nurty rozesłają miasto Boże, przybytek święty najwyższy. Jest ten przepływ rozwesela miasto Boże. Nie chcecie być rozweseleni teraz? I oczywiście wszystko rozpoczyna się od tronu, ponieważ objawienia 22:1, która jest obrazem wieczności, a wieczność to po prostu wieczność. Mówimy wieczność przeszła i przyszła ze względu na nas, żebyśmy na ludzkim poziomie zrozumieli to, że Bóg od wieczności po wieczność jest wieczność. A jak już dojdziesz do wieczności, to tylko wieczność, wielka wieczność. Objawienie 22:1 pokazuje, skąd wypływa ten przepływ. I pokazał mi rzekę wody życia, jasną jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Podoba mi się to słowo. Wypływającą. Czy nie ujrzeliście coś wypływającego z tronu Boga i Baranka pośrodku Jego ulicy? Coś wypływa z tego tronu i to jest rzeka wody życia i Boże poruszanie, Jego jedyne poruszanie, Jego jedyny przepływ jest w tym boskim strumieniu. A Biblia ukazuje płynącego trójjednego Boga Ojca, zdrój życia, Syna, źródło życia i Ducha, rzekę życia. W Jeremiasza 2:13 Paweł powiedział, Pan powiedział, mój lud popełnił dwie niegodziwości. Porzucili mnie, źródło żywej wody, to jest pierwsze zło. A drugie, żeby wykopać dla siebie cysterny, dziurawe cysterny, które nie mogą utrzymać wody. Pierwsze zło w Bożych oczach to porzucić go jako źródło żywej wody. Nie ma nic gorszego w Bożych oczach od tego, że go nie pijemy. Nie radujemy się nim. Mogę znaleźć z Izajasza 57:20 przypis na ten temat. Możecie to przeczytać, że nic nie jest, nie ma nic gorszego od tego, że nie radujemy się Panem. Widzicie, że musimy oddać się Panu, żeby radować się nim. I Jan 4:14, że cały trójjedyny Bóg, że kto napije się tej wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej albo wypływającej jak rzeka ku życiu wiecznemu. Ojciec jest zdrojem, Syn źródłem, Duch jest rzeką. To jest płynący trójjedyny Bóg, a ten płynący trójjedyny Bóg płynie ku wiecznemu życiu, to ku, to znaczy być albo stać się. Ten cały trójjedyny Bóg płynie w nas, przez nas i z nas, sprawiając, że stajemy się nową Jerozolimą. I 1:4, Jana 4:14b to cały wieczny zamysł. Ojciec, zdrój życia, Syn, źródło życia, Duch, rzeka życia, to mamy całość boskiego życia, nową Jerozolimę B. Źródłem tego przepływu jest tron Boga i Baranka. C. W Piśmie Świętym jest tylko jeden przepływ, tylko jeden boski strumień. Skoro istnieje tylko jeden boski strumień i skoro jest wyłącznie jeden przepływ, musimy zachowywać siebie samych w tym jedynym przepływie. Musimy, bracia, modlić się, żeby Pan okazał nam miłosierdzie, żebyśmy współpracowali z Nim, żeby zachowywać siebie w tym jedynym przepływie. Czy nie odczuwaliśmy tutaj, że w ciągu tych trzech dni byliśmy w tym jedynym przepływie? Chcę tutaj zostać, chcę utrzymywać siebie w tym jedynym przepływie codziennie. Bracia, to, co ma znaczenie, to czy to życie w tym właśnie momencie płynie w was? Możemy powiedzieć, o, w 1968 radowałem się tym przepływem, ale co w 2018 teraz? umysł skierowany na ducha to jest życie i pokój. To jest płynący trójjednego Boga. Pewnego razu Witness Lee powiedział do Watchmana, bracie Witnessie, jeżeli pójdziesz gdzieś, żeby pracować i duch płynie tam, jeśli wejdziesz w ten przepływ, ta praca będzie łożem odpoczynku dla ciebie. Czasami praca, którą wykonujemy, to łóżko z gwoździami dla nas. Muszę robić to, tamto. Ale w tym przepływie prawa, w tym przepływie praca jest łożem odpoczynku. Objawienie 22.1 mówi o tronie Boga i Baranka. Jeśli przeczytamy to naszym naturalnym umysłem, możemy pomyśleć, że to jest tron dla dwóch osób. Czyli taki fotel, gdzie może usiąść dwie osoby. Ale ojciec i syn nie siedzą na takim tronie, zgodnie z objawienia 21-23. Lampą Nowej Jerozolimy jest baranek, a Bóg jest w baranku, który jest lampą. Więc Bóg jest światłem w baranku. Czyli to jest tron Boga i baranka. Baranek zawiera Boga jako światło. Z pojemnikiem na Boga jako światło. To jest coś wspaniałego. D. Boski strumień, jedyny przepływ, jest strumieniem pańskiego dzieła. 1 Koryntian 16:10. Paweł powiedział Koryntian: jeśli zaś przybędzie Tymoteusz, uważajcie, aby był u was bez strachu. Musiał być bardzo strachliwy, ponieważ Koryntianie nie byli łatwym przypadkiem. Jeżeli macie jakieś problemy, przeczytajcie 1 Koryntian i będziecie zachęceni. Tam było dużo problemów. W tym liście Paweł przedstawił co najmniej 20 aspektów Chrystusa dla naszego radowania się. Pokazuje, że radowanie się ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem rozwiązuje wszystkie problemy Kościoła. A potem mówi, bo wykonuje dzieło Pana jak i ja. Bracia, musimy wykonywać dzieło Pana, jak Paweł. Jeden, strumień ten możemy nazwać strumieniem, nurtem dzieła. Tam, gdzie płynie strumień, istnieje dzieło Boże. Podoba mi się to, możemy o tym zaświadczyć. Takie mam doświadczenie. Dzieje apostolskie objawiają, że w pańskim poruszaniu się płynie tylko jeden strumień i musimy utrzymywać siebie w tym jednym strumieniu. Bracia, pamiętam, przepraszam, że powiem o osobiste świadectwo. Nie mieliśmy pełnoetatowego szkolenia, gdy byłem młody. Robiłem szkołę podyplomową. I powiedział profesor, że możesz zostać tutaj, zostać profesorem i tak dalej. Będę profesorem i zawsze tego chciałem być, tym być, żeby pozyskiwać studentów. Powiedziałem o tym mojej żonie. Ale gdy o tym mówiłem, nie miałem przepływu wewnątrz. Zatrzymał się przepływ, ale odwiedziłem inne miasteczko. Nikt mnie tam nie witał serdecznie. I tam miałem wewnątrz przepływ. I wiedziałem, że tu muszę pójść. Ten przepływ musi kierować tym, gdzie idziemy, gdzie się udajemy i to, co robimy. Powinien kierować naszym życiem. 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Pamiętacie o sytuację Pawła i Barnaba chciał zabrać swojego kuzyna Marka. Ale Paweł nie chciał go zabrać, ponieważ on odszedł z dzieła, więc był spór między nimi i rozdzielili się. I jest mowa o tym, że Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr. Nie mogę teraz znaleźć tego wersetu. Jeżeli przyjrzymy się temu fragmentowi bliżej, to Cypr to był ich dom, tam stamtąd pochodzili, więc zabrał Jana i wrócił do domu, ale jest powiedziane, że Paweł wybrał Sylasa i wyszli, będąc poleconymi przez braci i łaskę Pana. To oznacza żyć w życie ciała, w ciele, przez ciało i dla ciała. I to jest zadziwiające, że Barnaba po tym wydarzeniu nie pojawia się w boskiej relacji o Bożym poruszaniu i Bożej ekonomii. Chcemy być w relacji Dziejów Apostolskich 29, w tym boskim, w tej boskiej relacji. Następnie brat Eli mówi, że te spory, które wynikają między współpracownikami z powodu naturalnych relacji są okropne. A potem w przypisie jest powiedziane, pamiętajcie o tym dobrze. Wykrzyknik. Pamiętajcie o tym dobrze. W ostatnim buncie, około 87 roku, 8, możemy powiedzieć, że ten bunt został spowodowany przez niespełnione ambicje, nieprzebaczone urazy i naturalne relacje. Chcemy być tym, kim jesteśmy w ciele. Nie ma w ciele ambicji. Jesteśmy tymi, kim jesteśmy. Mój palec nie ma ambicji, żeby być tutaj. Nie ma ambicji w ciele i nie powinniśmy mieć nieprzebaczonych uraz. To jest wielka sprawa. Ci bracia byli z nami przez lata całe i z tyłu umysłu mieli jakiś katalog. Widzę Joela. Joel obraził mnie w 1988, więc pamiętam tę urazę i nigdy nie przebaczyłem. Więc gdy się modli on, masz na imię Joe, tak? Mówię amen, Joe modli się. A ty jak masz na imię, bracie? Jerome. Znam Jerome'a. Przepraszam. Mówię amen na modlitwę Jerome'a, ale gdy Joe się modli, spuszczam głowę, mówię amen. Trudno mi powiedzieć amen, dlatego że nie przebaczyłem mojemu bratu. To jest wielka sprawa, święci. Nawet pomiędzy starszymi i współpracownikami się to stało w 1987 i 8. Oni byli bardzo obiecujący pomiędzy nas, ale utrzymywali nieprzebaczone urazy w swoim sercu. A Pan powiedział, jeżeli nie wybaczycie ludziom ich uraz, Pan nie Bóg nie przebaczy wam, waszych. Więc to bardzo ważne, żebyśmy przebaczali sobie nawzajem z Chrystusem jako przebaczającym życiem. Przepływ boskiego życia, który zaczął się w dniu 50 i trwał w ciągu pokoleń aż do dzisiaj, to tylko jeden strumień. 4. Historia Kościoła ukazuje, że w ciągu pokoleń przez cały czas płynął ten tylko jeden strumień ducha. Wielu pracowało dla Pana, ale nie wszyscy oni znajdowali się w przepływie tego jednego strumienia. Nie chcemy, żeby nam się coś takiego przytrafiło. 2. punkt rzymski. Pan ukazał się Pawłowi, żeby wprowadzić go do strumienia Pańskiego dzieła i uczynić go sługą oraz świadkiem zarówno tych rzeczy, w których go zobaczył, jak i tych, w których miał mu się ukazać. Musimy być świadkiem i sługą tego, w czym ujrzeliśmy Pana. Bardzo mi się spodobało poselstwo Minorium. Bracia, musimy ujrzeć Pana. Chcę ujrzeć dzisiaj Pana. Stajemy się świadkami tego, co widzieliśmy i tego, co usłyszeliśmy z Pana. Ujrzeli i usłyszeli. Powtarza się to w tych wersetach. Ujrzeć i usłyszeć. Więc naprawdę musimy go ujrzeć i usłyszeć. Bracia, trzy ostatnie poselstwa dopełniające posługi Pawła dotyczą centralnej wizji. W punkcie A ujrzymy, czym jest ta centralna wizja. Brother Lee wskazał, że Pan powiedział mu, że na tej ziemi mamy tak dużo kościołów, ale gdzie jest 120? To oni wypłynęli jak statki Ewangelii dla rozprzestrzenia Kościoła, żeby Pan mógł wzrastać w życiu i Słowo mogło być w liczbach pomnożone. Mówię obrazowo, że wszyscy w tym pomieszczeniu powinniśmy się modlić. Panie, uczyń mnie jednym z 120. Chcę być w tej sali na piętrze. Paweł w Dziejach Apostolskich 20 i 31 mówi, że nie uchylałem się, żeby napominać wszystkich w łzach. Paweł był wzorem dla nas. Najpierw musimy być nauczać publicznie, to jest w 20 wersecie. Na przykład prorokować, a następnie musimy udawać się od domu do domu. Kościół w Anaheim, mamy tam dwóch braci. Rick i Eric. Idą od domu do domu i odwiedzają domy wszystkich świętych w Anaheim. Witalne grupy wszystkich świętych w Anaheim. To pielęgnuje i karmi wszystkich w kościele. Bardzo się cieszyłem z tego, że bracia podjęli to brzemię, bo miałem go przez lata i nikt go nie podejmował, a ci bracia teraz to robią. Pomyślcie. Nie chcielibyście, żeby Paweł przyszedł do waszego domu? To było wspaniale. I Pan Jezus był w domu Szymona Trędowatego. I to jest w wiecznej relacji Jana 12. I tam był dom uczty. Pan, Marta służy, Maria kocha, kochająca, a Łazarz świadczy. To jest dom. I wynikiem życia jest taki dom. Nie powinniśmy mówić sobie, jestem po prostu Marią i kocham Pana tylko. Nie będę służyła i świadczyła. Będę tylko kochać Pana. Nie powinniśmy tak powiedzieć. Życie studium mówi, że powinniśmy być Marią, myślnik, Martą i Łazarzem. Powinniśmy kochać go z serca i służyć mu i świadczyć o życiu zmartwychwstania. Podoba mi się Łazarz. On został zbudzony z martwych i przeciwnicy chcieli go uśmiercić ponownie. Możecie sobie wyobrazić, jak okropne to było? Dopiero stał z martwych, a oni go od razu chcieli zabić. Szatan, to jest nielogiczne. Szatan nie jest logiczny. Nie musiał Łazarz mówić nawet słowa. Wystarczy, że ludzie popatrzyli na niego i mówili, wierzę w Pana Jezusa, ponieważ On świadczył o życiu zmartwychwstania. Takimi powinniśmy być, gdy widzimy siebie nawzajem. W punkcie A, niebiańska wizja. Paweł nie był nieposłuszny niebiańskiej wizji przedstawiającej człowieka naczynie do zawierania przetworzonego, zwieńczonego, trójjednego Boga i napełniania się Nim oraz wyrażania Go, Chrystusa, tajemnicę Boga i Kościół, ciało Chrystusa, Jego tajemnicę. To jest centralna wizja. Centralna wizja to wizja Boga, który jest naszą zawartością. To wizja Chrystusa jako tajemnicy Boga. To wizja Kościoła jako ciała Chrystusa, które jest tajemnicą Chrystusa. Dlatego Paweł powiedział w Efezjan 5:32, że to jest wielka tajemnica, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Tym chcemy się zajmować. Na tym semestrze, na spotkaniu posługi w środę, mówimy o tajemnicy Boga. A potem będzie o tajemnicy Boga Chrystusa, a potem tajemnicy Chrystusa, czyli Kościoła. Musimy w tym się zagłębić. To jest naprawdę wspaniałe. Może wystarczy na temat tego punktu. B. Gdy choć raz ujrzymy wizję Bożego planu i odwrócimy się od wszystkiego do Chrystusa, coś w głębi będzie nas wzmacniać do realizowania Bożego planu. Podczas gdy będziemy żyli i trudzili się w tym, co jest kontynuacją dziejów apostolskich, ta wizja stanie się naszym brzemieniem. Bracia, za każdym razem, gdy ujrzymy wizję, ona staje się naszym brzemieniem. Nigdy nie powinniśmy służyć bez brzemienia. Musimy się tego obawiać. Panie, nie pozwól mi służyć bez Twojego brzemienia. Chcę otrzymać od Ciebie brzemię. Możemy powiedzieć, że jak bracia dzielą się, mają brzemię, ponieważ ujrzeli wizję. W Izajasza na początku jest mowa o tym, że wizję, jaką on zobaczył, i następnie w drugim, to był pierwszy rozdział, w drugim rozdziale słowo, które ujrzał, i 13:1 i 15:1 jest mowa o brzemieniu, który ujrzał Izajasza. Wizja równa się słowo i brzemię. Musimy powiedzieć, Panie, zbaw mnie, żebym nigdy nie służył bez brzemienia, czyli bez wizji, którą widzimy, więc musimy służyć z brzemieniem. I oczywiście punkt B jest z książki pod tytułem Młody człowiek w Bożym planie. Bradley mówi, że musimy się odwrócić od wszystkiego do samego Chrystusa. Musimy czytać Biblię, ja to robię codziennie, nie zrozumcie mnie źle. Ale gdy czytamy Biblię, Pan może chce, żebyśmy się modlili albo zadzwonili do kogoś. Powiem więcej od tutaj. Nasze iPhony mogą być dobre albo bardzo złe. Mam iPhona, spędzasz czas z Panem i zaczyna dzwonić. Zaczekasz, mówisz, poczekaj, Panie, i odbierasz telefon, i Twój czas jest z Panem, doznaje przeszkody przez iPhone. Musimy go wyłączyć. Albo położyć w innym pomieszczeniu. Niektórzy studiują z iPhone'em, i nawet jak spojrzysz na ten telefon, to odciąga cię. Dlaczego spędzasz czas z Panem? Nie zrobiłbyś czegoś takiego, gdybyś się spotykał z królową Anglii. Poczekaj, królowo, mam telefon. Muszę odebrać. Wyrzuciłaby cię z pałacu Buckingham. Trzeci punkt ziemski. Dzieje apostolskie 26:18 objawiają dzieło, jakie dzisiaj musimy wykonywać ze względu na przyrost i budowanie ciała Chrystusa w tym, co jest kontynuacją tej księgi. Werset ten ukazuje wszechzawierającą zawartość naszego boskiego pełnomocnictwa. Posłannictwa, przepraszam. Ten punkt trzeci. I w nim chciałbym całym sercem zachęcić was, żebyście modlili się do Pana tym wersetem, Dzieje Apostolskie 26:18. Pan Bradley był bardzo zdesperowany odnośnie tego, żebyśmy się pomodlili. Jakie było posłannictwo? Aby otworzyć im oczy, zwrócić ich od ciemności ku światłu i od władzy szatana do Boga. Aby otrzymali odpuszczenie grzechów oraz dziedzictwo wśród tych, którzy zostali uświęceni wiarą we mnie. Jeżeli mamy otworzyć oczy ludzi, nasze oczy muszą być najpierw otworzone. Musimy się modlić, Panie, otwórz moje oczy. Jak do tej pory, tak, jak jeszcze tego nie zrobiłeś do tej pory. Nie interesuje mnie doktrynalne poznanie. Jak Job Hiob powiedział, że słyszałem, znałem cię ze słyszenia, ale teraz moje oczy ujrzały cię, dlatego kajam się i nawracam w popiele. Więc ujrzeć Pana jest czymś większym niż doktrynalne poznanie. Więc żeby otworzyć innych oczy, musimy najpierw ujrzeć Pana. Musimy najpierw, jeżeli chcemy ich odwrócić od ciemności do światła, musimy najpierw być zwróceni do światła. Więc jeżeli chcemy ich odwrócić od szatana do władzy Boga, sami musimy być pod władzą Boga. I żeby otrzymali przebaczenie, my musimy przyjmować Pana jako ofiarę za występki, żeby otrzymać przebaczenie i otrzymać dziedzictwo wśród tych, którzy są uświęceni. To jest życie Kościoła. Chrystus jest naszym dziedzictwem. Musimy radować się Nim jako naszym dziedzictwem pośród świętych w życiu Kościoła, pośród tych, którzy byli uświęceni. A na tym polega realizacja wypełnienia Bożego jubileuszu, roku przychylnego przyjęcia przez Pana, ogłoszonego przez Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza 4:18-21 zgodnie z Bożą natychmiastową ekonomią. B. Musimy się modlić treścią boskiego posłannictwa zawartego w wersecie 26:18 i prosić Pana, by uczynił je naszym doświadczeniem. Jeśli nie będziemy modlić się zawartością tego posłannictwa boskiego, ten konspekt będzie na marne. Nie pozwólcie, żeby to było na marne. Módlmy się, do siebie mówię najpierw, módlmy się nad treścią boskiego posłannictwa zgodnie z 1 Tymoteusza 1:15. Paweł jest wzorem. Jaki jest pierwszy aspekt jego posłannictwa? B. Naszą rzeczywistością, żebyśmy mogli wprowadzić ich w to doświadczenie i w tę rzeczywistość. I pierwsze to jest otworzyć im oczy. I żeby otworzyć im oczy, ponownie musimy mieć otwarte swoje oczy. A musimy nieustannie modlić się o ducha mądrości i objawienia, żeby zrozumieć i widzieć więcej z Chrystusa, z Jego ciała i z boskiego udzielania służącego boskiej ekonomii. Dlatego musimy się modlić. Podoba mi się Mateusza 6:6. Gdy modlicie się, wejdźcie do waszej komnaty i zamknijcie drzwi i módlcie się do Ojca, który jest w ukryciu. I Ojciec, który jest w ukryciu, odpłaci wam. Musimy spędzać taki czas w ukryciu z Panem, gdzie nikt nas nie widzi. Modląc się na osobności do Ojca, który jest w ukryciu i Ojciec, który widzi w ukryciu, odda nam. B. Nie pójdziemy dalej bez nowego poznania Pana i nowej wizji o Nim. Święci, czy nie zdobyliśmy nowego poznania Pana w tym czasie? Mogę usłyszeć amen? Aleluja. Czy nie ujrzeliśmy nowej wizji Jego? Ujrzeliśmy, to jest miłosierdzie Pańskie wobec nas. Powtórzonego prawa 4:25, jest tam przepis, chciałbym wam go przeczytać. Pan powiedział do dzieci Izraela, jeżeli będziecie mieć dzieci i wnuki i będziecie w tej ziemi i zepsujecie się siebie, gdy będziecie mieć bożki, żeby pobudzić go do gniewu. Oni popełniali, że oni się tam po prostu tak rozluźnili w tej ziemi. Takie tam słowo jest. Oni po prostu stracili tam, to oznacza duchową świeżość. Musimy być świeżymi. Bradley zawsze był świeży. Nigdy nie widziałem takiej osoby. Czasami usiadłem przy nim. Razu jednego siedziałem przy nim i ktoś się dzielił i on mnie szturchnął i powiedział, Edzie, ujrzałeś to? A ja się zapytałem, co on ujrzał. Zawsze widział coś więcej, był zawsze świeży w Bożej obecności. Nie tylko to jest utracenie duchowej świeżości. Stępiała. Te pierwotne wrażenia, które mieli. I to jest związane z tymi przyzwyczajami tego, gdy mieszkamy gdzieś długo. Nie pozostawajcie na tym samym miejscu. To nie tylko fizyczna sprawa. Przyjechałem tutaj całą tą drogę pokonując do Addis Ababy i nie chcę tutaj, by nie być nowym, świeżym, stracić ten czas. Nie chcemy zadomawiać się w tym samym miejscu. Czasami stosuje się to fizycznie. Widziałem, jak święci przeprowadzali się do kilku miejsc. Nie wymienię tych miejsc. Do jednego miejsca, gdy się przeprowadzali, potem do innego miejsca, bardzo daleko. Dzisiaj widzę tę parę, a oni po prostu świecą, promienieją trójjedynym Bogiem. Wcześniej radowali się trójjedynym Bogiem. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ale gdy się przeprowadzili z takiego zastałego miejsca w jednym miejscu, byli wypełnieni światłem, ich osoby, ich twarze świeciły, nawet wydawało się, że muszę nałożyć sobie jakąś zasłonę, że tak świecili. Chcę być sługą i świadkiem, to sprawa nie nauczania i poznania, ale ukazania się i wizji rzeczy, w których zobaczyliśmy Pana, jak i te, w którym Pan nam się ukaże, to rzeczy, którymi musimy usługiwać innym. Chciałbym wskazać na to, we wszystkim, co Pan nam pokazuje, musimy widzieć w tym Pana. Zauważcie, że uczynię cię sługą i świadkiem tego, w czym ujrzałeś Pana i w tym, w czym ci się ukaże. Więc Pan ciągle na nowo nam się ukazuje, nie przestaje, dając nam wizję za wizją swojej wspaniałej osoby. D. Naszym posłannictwem jest oświecić wszystkich, aby ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy. A potem werset brzmi dalej, która była ukryta w Bogu. Była ukryta w Bożym sercu. Dlatego w Hioba, myślę, że to jest 10-13, Hiob nie wiedział, co się mu przytrafiło. I w pośrodku tego cierpienia powiedział, że wiem, że masz to ukryte w swoim sercu. Co było ukryte wobec Hioba w Bożym sercu? Była Boża ekonomia. Chciał udzielić się Hiobowi. On był bardzo sprawiedliwy w sobie, a on chciał to złamać, żeby go wypełnić sobą. Przyczyną, dla której coś nam się przytrafia, jest Boża ekonomia. Odpowiedzią jest Boża ekonomia. On tak naprawdę chce udzielić się do naszej istoty. I gdy jesteśmy zdesperowani ze względu na Pana, będziecie wołać do Niego, a On będzie się Wam udzielał. Gdy coś się Wam przytrafi, nie będziecie religijnymi modlami się modlić. Jakbyście stali na przykład nad wodospadem Niagarią. A jaki to jest w Kanadzie, a jaki jest w Afryce wodospad Wiktorii? To jest nawet lepiej. Nie, jak tam stoicie, nie mówicie, Panie, dziękuję Ci za ten wspaniały wodospad. Myślę, że sobie przejdę po nim. Nie, zaczynacie być autentycznymi wobec Pana. Mówicie, zbaw mnie, Panie. Im bardziej autentyczny, rzeczywisty stajesz się z Panem, on bardziej staje się rzeczywisty dla Ciebie. Dwa. Zwrócić ich do ciemności, od ciemności ku światłu. Bardzo prosta definicja światła. A. Światło to obecność Boga. Izajasza 2:5. Pan mówi do swojego ludzi, do swojego ludu, domu Dawida, chodźmy i idźmy, żeby chodzić w świetle Jahwe. Pierwszy Jana 1:5. Bóg jest światłem, nie ma w nim żadnej ciemności. B. Musimy być tymi, którzy są pełnymi światła. Lampą waszego ciała jest oko i jeżeli ono jest ciemne, wasze ciało jest pełne ciemności. Jeśli nasze oko to jest serce, jeśli nasze oko jest ciemne, jeśli jest jasne, nasza cała istota jest pełna światła. Jeśli nasza cała istota jest pełna światła i nie ma wtedy żadnej ciemności, musimy się modlić do Pana. Panie, wypełnij mnie światłem Twojej obecności do takiego stopnia, że nie będzie żadnego ciemnego miejsca w mojej istocie. Następnie mówi, Twoja cała istota będzie pełna światła, tak jakby lampa was oświeciła. C. Radowanie się Chrystusem, działem danym nam przez Boga, przebiega w świetle. Mamy tutaj kilka wersetów. 1 Jana 1:5. Bóg jest światłem. Jeżeli jesteśmy w obecności Boga i radujemy się Chrystusem jako daną nam działem i bo On jest nam dany jako dział w świetle. Pan Jezus mówi, że jestem światłem świata. Chrystus jest światłem. Musimy kontaktować się z Chrystusem i wtedy będziecie pełni Chrystusa. Nie będą chodzić w żadnym razie w ciemności. Będą mieć światło życia. Życie Chrystusa to światło. Bóg jest światłem, Chrystus jest światłem, życie Chrystusa jest światłem. I w Psalmie 1:19 105 i 130 mówi, że Słowo jest światłem. I te przepisy, które otwierają to Biblię, też jest światłem. Przepisy nie zastępują Biblii. One przyprowadzają nas do Boga z Biblii. Podoba mi się werset 130. Wykład słów Twoich oświeca, daje rozum skomplikowanym. Nie, komu daje rozum? Prostaczkom. Musimy być prości. Wtedy zdobędziemy boskie życie świecące przez Słowo. 5:14 Mateusza. Wy jesteście światłem światła. Światło miasta na górze nie może się ukryć. Wy jesteście światłem świata. Ta cała sala jest pełna światła. Ponieważ boskie życie weszło w nas i teraz my jesteśmy światłem świata. Efezjan 5:8-9. Kiedyś byliście ciemnością, a teraz jesteście światłością Panu. Chodźcie jako dzieci światła. Nie wiem jak wy, ale pewnego razu nie czułem się zbyt dobrze, nie byłem w świetle. Zadzwonił telefon i Dick Taylor mu powiedział, chwała Panu, bracie Ed. Od razu zwróciłem się do ducha. W taki sposób. Niektórzy święci w Etiopii znają Dicka Taylora. Nie możecie spędzić z nim dnia i nie radować się Panem. Chciałbym być kimś takim. Objawienia 1:20 mówi, że kościoły są złotymi świecznikami, więc gdy udajemy się na spotkania kościoła, otrzymujemy światło. D. Musimy być światłami w świecie i przedkładać słowo życia. To znaczy, że jako światło odbijamy światło Chrystusa jako słońca i trzymamy się słowa życia. To znaczy, że stosujemy słowo życia, prezentujemy i oferujemy je innym, żyjąc Chrystusa. D. Musimy być światłami świecie. Musimy rozpowiadać cnotę tego, który nas powołał z ciemności do swego zadziwiającego światła. Czyż to nie jest wspaniałe, bracia, że powołał nas z ciemności do swojego wspaniałego światła? Jest to wielkie miłosierdzie. Pamiętam, gdy modliłem się tym wersetem razu pewnego, byłem na farmie w Kansas. Chodziłem sobie po polu i modliłem się tym wersetem i Pan powiedział mi, idź do swojego trenera, głoś Ewangelię, ale on jest 35 mil od ciebie. Ja nie mam takiej wytrwałości. A on mówi, głoś Ewangelię swojemu trenerowi. Poszedłem, a on był bardzo poruszony tym. Najlepszą Ewangelią jest opowiedzieć ludziom swoje świadectwo. I w Dziejach Apostolskich Paweł mówił swoje świadectwo 3 razy. Bracia, często musimy powiedzieć ludziom nasze świadectwo. Nie. Jeżeli dotrzecie do nich na poziomie intelektualnym, będą się sprzeczać, ale nie mogą się sprzeczać z waszym świadectwem. Na przykład, przed przyjęciem Pana, uwierzeniem w Niego, nie mogłem spać, a teraz po przyjęciu mogę zawsze śpię dobrze. Może powiedzieć, o, ja też chciałbym tak jak on i wezwie Pana. Nie powiem wam całego świadectwa. Ja byłem przeprowadzony do tego wspaniałego światła przez ulotkę, która była w pralni. Ujrzałem go, przeczytałem i były tam świadectwa ludzi, którzy przyjęli Pana jako Zbawiciela światła. Stwierdziłem, oni nie kłamią, to jest coś prawdziwego dla nich. I pomodliłem się modlitwą na tej ulotce i byłem zbawiony. Można powiedzieć, że jak prałem rzeczy, zostałem uprany przez Ducha. Nie wiem, kto tam umieścił ten traktat. Nawet jeżeli jesteście bojaźliwi, możecie rozdawać ulotki, położyć gdzieś. Chciałbym spotkać tę osobę, chcę ją spotkać, mam nadzieję, w przyszłym wieku. Kto położył ten traktat tam, to zmieniło bieg mojego życia. Nie byłbym tutaj, nie spotkałbym mojej żony bez tej ulotki. Watchman Nee kiedyś powiedział, że ktoś szedł po ulicy i miał dziurę w bucie, więc wziął z ulicy, podniósł jakiś papier, i żeby zatkać dziurę, i poszedł dalej. I doszedł, gdzie szedł, i wyciągnął ten zwitek papieru, rozwinął, to była ulotka, przeczytał i został zbawiony. Możecie sobie to wyobrazić? Dużo jest takich historii. Pan zbawia nas i przeprowadza nas do swojego wspaniałego światła na wiele sposobów. Zwrócić od władzy szatana do Boga. Ezechiela mówi, że szczytem naszego duchowego doświadczenia jest czyste niebo wraz z tronem na nim. 4 żywe stworzenia w Ezechiela 1 miały 22 miały czyste niebo. To znaczy, że nie było nic między nimi a Panem, a ponad tym czystym niebem było coś, co wyglądało jak tron, który wyglądał jak kamień szafiru, a na tronie zasiadał ktoś podobny do człowieka. I to jest Bóg człowiek, Pan Jezus. On ukazał się w rodzaju 18 Abrahamowi. Prawda? Nie ma sprawy, aspektu czasu z nim. Musimy się modlić, Panie, daj mi przejrzyste niebo. Z Twoim tronem ponad nim, żebyś mógł panować we mnie, królować we mnie i żebyś mógł królować przeze mnie nad szatanem, grzechem i światem. Doświadczać tronu nad czystym niebem to dawać Panu pierwszeństwo w naszej istocie i pozwalać Mu zajmować najwyższą, najbardziej znaczącą pozycję w naszym życiu. Musimy się modlić tym punktem, prostymi modlitwami i one staną się, te punkty staną się naszymi. Dwa, im czystsze jest niebo, nasze niebo, tym większym stopniu panuje nad nami tron, Boża władza. To, że Bóg ma w nas tron, znaczy, iż zajmuje On pozycję umożliwiającą Mu panowanie w nas. Cztery, jeśli nad nami rozciąga się czyste niebo, a nad nim widoczny jest tron, prawdziwa władza, która będzie nam towarzyszyć, odda innych pod władzę Bożą. Paweł powiedział w 2 Koryntian 10:4-5, że orężem naszej walki nie jest ciało, nie jest cielesne, ale ma moc Bożą, żeby zniszczyć warownię wroga. Wszystko, co powstaje przeciwko poznaniu Boga i każdą myśl bierze posłuszeństwo Chrystusowi. Musimy modlić się jak to, Panie, zburz warownię wroga we mnie, w moim myśleniu, to, co powstaje przeciwko poznaniu Boga. I poddaj w niewolę wszystkie moje myśli do posłuszeństwa Chrystusowi. Wtedy będziemy mogli się kontaktować z ludźmi i wypełnić to posłannictwo B. Nasza największa miłość do Pana uprawnia nas, wydoskonala i wyposaża do przemawiania dla Pana z władzą. Brat Lee został zbawiony dzięki siostrze Peace Wong. Miała 25 lat, a on 19. Mówiła Ewangelię, poselstwo ewangelizacyjne do 1000 osób około. I brat Lee poszedł z ciekawości, bo na początku XX wieku nikt nie słyszał o kobiecie, która by mówiła do takiego zgromadzenia. I powiedział, że do dziś dnia pamięta, bo nigdy nie widział takiego słowa z pełnego mocy. I było dlatego, że to miała takie słowo, dlatego, że kochała Pana do granic. I kochanie Pana wyposaża nas, doskonali nas do tego, żebyśmy mówili dla Pana z władzą. I dzięki temu możemy paść i karmić owce baranki. Aby otrzymać odpuszczenie grzechów, musimy udać się do Pana i otrzymać dogłębne odpuszczenie wszystkich swoich grzechów. B. Dawid błagał Boga, by wymazał jego występki, dokładnie obmył go z jego nieprawości i oczyścił jego grzechy hizopem. 1. Hizop symbolizuje Chrystusa w jego uniżonej i poniżonej ludzkiej naturze, wskazując na Chrystusa jako pośrednika i ofiarę. 2. Podobnie jak Dawid, my też powinniśmy pozostawać w obecności Bożej, by doświadczać głębokiego i szczerego nawrócenia, wyznać Bogu występki i otrzymać od Niego pełne przebaczenie. Nawrócenie to dar od Boga. Dzieje apostolskie 11. Piotr powiedział, że Bóg darował poganom nawrócenie ku życiu. To był dar od Boga dla nich. My musimy się nawrócić ze względu na Królestwo Boże i musimy nawołać ludzi, żeby oni nawrócili się od wszystkiego do samego Boga. Czy jeżeli wyznajemy swoje grzechy, żeby otrzymać Boże przebaczenie, będziemy mieli radość z Bożego zbawienia i zostaniemy umocnieni ochoczym duchem. Będziemy wówczas uczyć przestępców jego dróg, a grzesznicy wrócą do niego. 5. Aby otrzymali dziedzictwo wśród tych, którzy zostali uświęceni wiarą we mnie. A. Tym dziedzictwem jest trójjedyny Bóg wraz z tym wszystkim, co ma, co uczynił i co uczyni dla swego odkupionego ludu. B. Trójjedyny Bóg jest ucieleśniony we wszechzawierającym Chrystusie, który jest działem wyznaczonym świętym ich dziedzictwem. Dzisiaj mamy przedsmak. W przyszłym wieku będziemy mieć pełny smak. Powiedzmy, mama piecze ciasto, a dziecko podchodzi i bierze trochę tego ciasta. A to ciasto będzie dobre. Mamy przedsmak dzisiaj, a tego, że będziemy mieć pełne ciasto, nową Jerozolimę z Trójjedynym Bogiem. C. Radujemy się pneumatycznym Chrystusem, poręczeniem naszego dziedzictwa. Wśród tych, czyli w życiu Kościoła, musimy wprowadzić innych w radowanie się wszechzawierającym Chrystusem w życiu Kościoła, żeby oni, tak jak my, mogli się radować i uświęcić w aspekcie usposobienia świętą naturą Boga dzięki ćwiczeniu swojego ducha. To znaczy przesycenie się boską naturą. 4. Jeśli mamy znaleźć się w kontynuacji dziejów apostolskich, musimy dalej żyć w boskiej historii dzięki poświęceniu takim jak w sali na piętrze. To jest szczególnego rodzaju poświęcenie. I czuliśmy, żeby zakończyć te spotkania w ten sposób. Wszyscy potrzebujemy świeżego poświęcenia Panu. Nieważne, jak dużo razy poświęciliśmy się Panu, musimy mieć świeże poświęcenie. Potrzebujemy, żeby ono było bieżącym. Potrzebujemy poświęcenia w sali na piętrze. A. Nad brzegiem morza Piotr porzucił swoje zajęcie i poszedł za Panem Jezusem, ale w sali na piętrze oddał znacznie więcej. Jeden. Stanął po stronie niebieskiej wizji i porzucił religię przodków. To jest dużo zostawić. Ale miał niebieską wizję. 2. Zrezygnował ze swojej ojczyzny, ze swoich sąsiadów, przyjaciół i krewnych oraz zaryzykował własne życie. Bracia, szatan postępuje bardzo nielogicznie. Zanim czułem się beznadziejnie przed zbawieniem, wszyscy mnie lubili. Ale jak byłem szczęśliwy po zbawieniu, wszyscy mnie nie lubili. Jestem szczęśliwy, oni już mnie nie lubią. To nie ma sensu. To coś szatańskiego. Wasze relacje z sąsiadami, przyjaciółmi, krewnymi. Musimy obrać Pana jako naszą wolę, jako ofiarę całopalną i być chętni, żeby zaryzykować nasze życie duszy ze względu na braci. B. Poświęcenie, jakiego nam dzisiaj potrzeba, to poświęcenie w sali na piętrze, poświęcenie, w którym ponosimy kosz, żeby cała nasza istota poślubiła niebiańską wizję. C. Jeśli poniesiemy kosz związany z niebiańską wizją, spalimy za sobą mosty i nie będziemy mogli iść w tył. D. To, czy mamy niebiańską wizję, zależy od tego, czy chętnie ponosimy koszt i nabywamy namaszczającego ducha, balsamu do oczu. E. Obranie drogi pańskiego odzyskiwania nie jest czymś tanim. Droga ta jest kosztowna i wymaga kosztownego poświęcenia. Współpracownicy, którzy tu przyjechali ze Stanów, słuchaliśmy świadectwa braci z Etiopii, jak przyszli do życia Kościoła, to było bezcenne. Jutro więcej usłyszymy. I mogliśmy się z tego dowiedzieć, że to było kosztowne. Gdy mamy takie poświęcenie z Chrystusem jako ofiarą całopalną, jesteśmy pełni radości. Nie jesteśmy tutaj przez wzgląd na jakiś ruch, ale dla pańskiego odzyskiwania. Zyskiwanie to można zrealizować jedynie dzięki szczególnemu i nadzwyczajnemu poświęceniu, takim jak w sali na piętrze. 120 w sali na piętrze stało się ofiarą całopalną. I kto jest ofiarą całopalną? To Chrystus. On jest całkowicie oddany Bogu i dla bożskiego zaspokojenia. Jeśli obieramy Chrystusa za naszą ofiarę całopalną codziennie, w końcu stajemy się sami całopalną ofiarą, stajemy się całkowicie oddani Bogu i dla Bożego zaspokojenia. Płynęli oni dla Pana w duchu i rozpalali innych boskim ogniem boskiego życia. Czyż to nie jest coś wspaniałego, że możemy rozpalać innych i utrzymywać ogień płonący? Gdy Pan przebywał na ziemi, tłumy za nim szły, ale nie dały mu niczego, żeby mógł wykonać to, czego pragnął. Pan poruszał się z tymi, którzy znaleźli się w sali na piętrze, z tymi, których oczy się otworzyły i których serca zostały dotknięte. Przeczytajmy i razem. Niewielka liczba dokonała zwrotu w świecie i zmieni wiek. Jeśli chcecie się znaleźć w sali na piętrze, musicie się modlić w bardzo szczególny sposób. Panie, chcę się znaleźć w tej sali, byś odzyskał swe świadectwo. Abyśmy wszyscy modlili się taką modlitwą. Osobiście, Panie, chcę być w sali na piętrze ze względu na odzyskanie Twojego świadectwa. Pomódlmy się przez minutę z sąsiadem, a potem będą świadectwa.